Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Zooplus, z którym przygotowaliśmy dla Was specjalny kod rabatowy na zakupy. Posłuchajcie wstępu do końca, aby go poznać. Jeśli interesujecie się sprawami kryminalnymi, to zapewne wiecie, że w wielu z nich znaczący udział mają czworonogi. Często służą jako wsparcie dla policji. Na przykład przy zaginięciach pomoc psów tropiących jest kluczowa. Dla mnie osobiście psy również mają ogromne znaczenie. Sama mam owczarkę niemieckiego, a ostatnio organizuję zajęcia ze szczeniakami, więc zwierzaki są mi bardzo bliskie. Wiem też, że większość z Was również opiekuje się jakimś zwierzakiem. Dlatego bardzo ucieszyłam się na możliwość współpracy z firmą Zooplus i opcję uzyskania dla Was specjalnego kodu, dzięki któremu do końca października będziecie mogli skorzystać z 10% rabatu, wpisując kod podcast przy składaniu zamówienia na stronie Zooplus. W ofercie znajdziecie karmę i akcesoria dla różnych zwierząt, nie tylko psiaków, ale też kotów, małych gryzoni, ptaków, ryb i wielu innych zwierząt. Szczegóły i link do sklepu znajdziecie w opisie. Dodam też, że Zooplus stale angażuje się w pomoc potrzebującym zwierzętom w schroniskach i różnych organizacjach. A to oznacza, że nie tylko robicie zakupy i sprawiacie przyjemność Waszym zwierzakom, ale także przyczyniacie się do pomocy potrzebującym zwierzakom, przekazując swoje punkty za zakupy. Więcej informacji znajdziecie we wspomnianym przeze mnie linku, który umieszczę w opisie. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii, w której psy tropiące odegrały bardzo ważną rolę podczas poszukiwań 4 zaginionych mężczyzn w Pensylwanii. Czy udało się ich znaleźć? O tym posłuchacie w odcinku. Na początku lipca 2017 roku 4 młodych mężczyzn ginie bez śladu. Najmłodsi mają po 19 lat, najstarsze 22. Łączy ich pewien sekret, a wkrótce na jaw wychodzą przerażające fakty. A to wszystko sprawia, że ta sprawa z niewielkiego miasteczka pod Filadelfią zaczyna przypominać scenariusz horroru. Dopiero gdy w trakcie śledztwa zostają sprowadzone na miejsce psy tropiące, śledztwo rusza naprzód. A bliscy zaginionych mogą poznać jakieś odpowiedzi. Hrabstwo Bucks położone jest w Pensylwanii. Według danych z 2020 roku populacja tego hrabstwa wynosiła prawie 650 tysięcy mieszkańców, co czyni je 4. pod względem liczby ludności hrabstwem w Pensylwanii. W ciągu 10 dni w 2017 roku hrabstwo to zyskało rozgłos, o jakim na pewno jego władze nie marzyły. W końcu, gdy między 5 a 7 lipca doszło do zaginięcia 4 mężczyzn, śledztwo w tej sprawie było prawdziwym wyzwaniem. Okolice te były przeważnie zamieszkiwane przez wielopokoleniowe rodziny rolników. Coraz częściej sprowadzały się też tutaj osoby, które dojeżdżały do Nowego Jorku albo Filadelfii, a także młode małżeństwa, które właśnie tutaj chciały założyć rodzinę. Kojarzone więc te okolice były jako spokojne, bezpieczne. Nikt nie spodziewał się, że może tu dojść do takiej tragedii. Wszystko rozpoczęło się 5 lipca 2017 roku, kiedy Jimmy Patrick nie wrócił do domu. 19-letni student koledżu mieszkał z dziadkami. Opuścił swój dom około godziny 18 i zamierzał coś załatwić. Nic nie mówił, że później nie wróci. Gdy następnego dnia nie pojawił się w pracy, jego dziadkowie zaczęli się o niego bardzo martwić. Wtedy też postanowili zgłosić jego zaginięcie na policji. Jimmy oprócz tego, że był studentem, dorabiał sobie jeszcze w barze, gdzie był barmanem. Koleżanka z pracy opisała go jako nieśmiałego, ale że często się uśmiechał i dało się go wciągnąć w krótką rozmowę. Nikt nie miał pojęcia, co mogło się z nim stać, ani gdzie pojechał. Nikt nie wiedział, że tamtego wieczoru Jimmy postanowił spotkać się z pewnym mężczyzną i że to spotkanie miało być ostatnim, w jakim kiedykolwiek będzie uczestniczył. Ponieważ, jak wspomniałam, następnego dnia, czyli 6 lipca, mężczyzna dalej nie dawał znaku życia, to jego dziadkowie oficjalnie zgłosili zaginięcie. Rozpoczęło się śledztwo, ale na tym etapie jeszcze za wiele nie zdziałano. A już następnego dnia przyszły kolejne zaskakujące wiadomości. Na początku dnia policja oficjalnie poprosiła społeczeństwo o pomoc w odnalezieniu Jimmy'ego. Wydano komunikat o tym, że mężczyzna zaginął i jeżeli ktokolwiek cokolwiek o nim wie, to bardzo jest proszony, aby zgłosił się na policję. Ale zanim śledczy zdążyli przyjrzeć się informacjom, jakie do nich napływały, okazało się, że zaginął kolejny mężczyzna. Tym razem był to 19-letni Dean Finocchiaro, pochodzący z Middletown Township. Mężczyzna po raz ostatni był widziany około 18:30, gdy został zabrany do samochodu przez niezidentyfikowaną osobę. Tym razem miało to być ostatnie spotkanie w jego życiu. Jak się za chwilę okazało, tego samego dnia jeszcze dwóch mężczyzn podzieliło jego los. 22-letni Mark Sturgis i 21-letni Thomas Mio również nie dawali znaku życia. Byli przyjaciółmi i po raz ostatni byli widziani w pobliżu Doylestown. Gdy następnego dnia obaj nie pojawili się w pracy, ich bliscy zaczęli się bardzo martwić. Dziewczyna 21-letniego Tomasa powiedziała śledczym, że pisała do niego SMS-y tuż przed godziną 19 i potem już w ogóle nie miała z nim kontaktu, co było dla niego bardzo nietypowe, bo raczej byli w kontakcie. Gdy okazało się, że aż czterech mężczyzn zaginęło w ciągu dwóch dni, wielu mieszkańców poczuło niepokój. Na tyle, że około setka z nich zgromadziła się niedaleko centrum handlowego. Byli też tam reporterzy. I czekano na to, co powiedzą władze. Co w ogóle dzieje się w ich mieście? Czy są zagrożeni? Czy są w niebezpieczeństwie? Mnóstwo pytań i jak na razie żadnych odpowiedzi. Wszyscy zastanawiali się też, czy ci mężczyźni jeszcze żyją. Na tym etapie nie wiadomo było, że również Thomas i Mark postanowili się z kimś spotkać. Z kimś, kto wcześniej spotkał się także z innymi zaginionymi mężczyznami. Ale na tym etapie policja nie była jeszcze na jego tropie. Mark i Thomas pracowali w firmie budowlanej ojca Marka. Gdy obaj się nie pojawili w pracy, a wszelkie próby kontaktu z nimi, dzwonienia do nich kończyły się przekierowaniem na pocztę głosową, ich bliscy zdecydowanie się martwili. Również i dla nich było to nietypowe, aby po prostu tak zniknąć. Było niemal pewne, że coś musiało się im stać. Śledczy stanęli teraz przed prawdziwym wyzwaniem. Czy będą kolejne zaginięcia? O co tu chodzi? Czy mężczyźni oddalili się dobrowolnie? Czy ktoś zrobił im krzywdę? Czy w ogóle jeszcze żyli? Jako pierwsza zaginięcie syna zgłosiła matka Tomasa. Miało to miejsce 8 lipca. Okazało się też, że zniknął samochód mężczyzny. Nissan Maxima z 1996 roku. Rozpoczęto więc poszukiwania tego auta, ale również sprawdzono telefony zaginionych mężczyzn. W końcu udało się namierzyć telefon Finocchiaro, 19-latka, który zaginął 7 lipca jako pierwszy. Według danych telefon znajdował się na farmie o powierzchni 36 hektarów w Salisbury Township. Właścicielami tej farmy mieli być państwo DiNardo. Byli też właścicielami firmy cementowo-budowlanej. Gdy im się przyjrzano, okazało się, że mają syna. nazywa się Cosmo. Cosmo zdecydowanie zwrócił uwagę śledczych. Dlaczego? Do tego zaraz dojdziemy. Zanim detektywi postanowili się na nim skupić, to w pierwszej kolejności zdecydowali, że trzeba całą tę farmę przeszukać. Sprowadzono więc odpowiedni sprzęt oraz psy tropiące. 9 lipca rodzice Marka zgłosili jego zaginięcie. A już 2 godziny później śledczy zlokalizowali samochód Tomasa. I znów jakby zbieg okoliczności, a tak naprawdę ważny dowód, bo okazało się, że znajdował się on na terenie domu rodzinnego DiNardo w Solbury. Czyli wcześniej zlokalizowano tam telefon jednego z zaginionych, a teraz samochód drugiego. Ustalono też, że w garażu państwa DiNardo znaleziono kluczyki do tego samochodu oraz dowód rejestracyjny. Jeszcze bardziej szokujące było jednak to, że w środku pojazdu znaleziono insulinę, którą Tomas powinien regularnie zażywać. Był cukrzykiem i taki czas bez tej insuliny oznaczał, że obecnie mógł być w naprawdę kiepskim stanie. Dla jego rodziny była to jednoznaczna informacja. Na pewno sam z siebie nie zostawiłby tego leku. Wiedział doskonale, jak poważna jest jego choroba i nie zaryzykowałby tego, że właśnie źle się poczuje. Zdecydowanie był w niebezpieczeństwie. Te ustalenia sprawiły, że śledcze postanowili przyjrzeć się Cosmo DiNardo. O 14:30 wezwano go na przesłuchanie. Detektywi ustalili też, że Cosmo miał w planach spotkanie z jednym z zaginionych mężczyzn, dokładniej 19-letnim Finocchiaro, czyli tym, który zaginął 7 lipca na początku. Cosmo faktycznie potwierdził, że 7 lipca spotkał się z mężczyzną i było to około godziny 19. Następnie gdzieś go podrzucił i więcej go nie widział. Twierdził, że chyba miało to związek z jakąś transakcją z narkotykami, ale on nie chciał brać w tym udziału. Zeznał, że gdy dowiedział się, o co chodzi, to kazał Finocchiaro wysiąść z samochodu, a potem sam pojechał na rybę. Zaprzeczył też, że tamtej nocy był w rejonie Solbury. Na tym etapie śledcze musieli go wypuścić, ale wiedzieli już, że będą się mu bacznie przeglądać. Zwłaszcza, że informacje, jakie o nim znaleźli, były bardzo niepokojące. Mężczyzna miał historię chorób psychicznych, zmagał się ze schizofrenią, a rok wcześniej mimowolnie został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Od 2011 roku miał ponad 30 kontaktów z policją i był bardzo dobrze znany lokalnym władzom. Między innymi w lutym tego samego roku został aresztowany i oskarżony o posiadanie broni palnej, co było nielegalne ze względu na jego chorobę psychiczną. Ale ze względu na to, że były pewne nieprawidłowości z dokumentacją dotyczącą jego zdrowia psychicznego, to zarzuty zostały oddalone w maju. W 2015 roku mężczyzna podjął studia, ale studiował tylko przez 1 semestr. Następnie jesienią 2016 roku wrócił do domu. Jego zachowanie podczas studiów określono jako niepokojące. Nie rozwinięto jednak tego. Wiadomo jedynie, że został wyrzucony z kampusu. Okazało się też, że mężczyzna przyjmował leki przeciwpsychotyczne. A przynajmniej tak powinno być. Jego rodzice jednak przedstawili zupełnie inny obraz Cosmo. Uważali, że jest wspaniałą osobą i podawali go za wzór, podkreślając jego pozytywne cechy. Jedynie co podkreślili, to może, że faktycznie z biegiem czasu, że jakoś tak ostatnio nawet, trochę ten jego stan psychiczny się pogorszył i że wymagał zdecydowanie innego leczenia, stąd też właśnie trafił do szpitala. Mimo że zaszły w nim jakieś, może i takie negatywne zmiany, to rodzice nadal uważali, że jest wzorowym synem. Jego ojciec powiedział, że zauważał, że czasami jest wściekły, zły. Nawet go pytał, o co chodzi, ale generalnie nic z tego więcej nie wyszło. Kosmo mieszkał z mamą, tatą i siostrą. Jego siostra aktualnie chodziła jeszcze do liceum. Miała całkiem dobry kontakt z bratem, ale nie jakiś taki zażyły. Nie wiedziała, czym on się zajmuje w wolnych chwilach i nie interesowała się tym. Na pewno nie miała nic wspólnego z zaginięciem tych mężczyzn. Później wielokrotnie było to podkreślane, aby przez przypadek właśnie nie wiązać Belli, czyli siostry Kosmo, z całą tą sprawą. 10 lipca śledczy ogłosili, że śledztwo przyspiesza. Powołano łącznie 5 zespołów poszukiwawczych, 5 lokalnych wydziałów policji, których zadaniem było przeczesanie całej farmy. Na miejscu pojawiła się także policja stanowa oraz FBI. Jak wspominałam, sprowadzono również ciężki sprzęt oraz psy tropiące. I co jest istotne, były to psy tropiące zwłoki. Zakładano, że jeżeli na tej farmie faktycznie znajdą tych mężczyzn, to nie będą oni już żyli. Jako punkt startowy poszukiwań wybrano obszar, z którego otrzymano sygnał z telefonu jednego z zaginionych. Mimo że udało się trochę zawęzić ten obszar poszukiwań, to nadal był to ogromny teren. I pomoc psów tropiących w tym przypadku była kluczowa. Bo było to trochę jak szukanie igły w stogu siana. Przy tak wielkim obszarze przekopanie tego wszystkiego byłoby bardzo pracochłonne. Liczono więc, że psy szybciej złapią trop i dzięki temu szybciej odnajdą tych mężczyzn. 10 lipca zdecydowano się także na zatrzymanie Cosmo DiNardo. Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem nielegalnego posiadania broni. To, co warto dodać, to to, że rodzice Cosmo byli zamożni, więc gdy sędzia zadecydował o tym, że kaucja wyniesie $1 000 000, a następnie ojciec Cosmo wpłacił 10% jej wysokości, to mężczyzna został wypuszczony. Ogólnie powrócono do tych zarzutów z lutego, o których wspominałam, kiedy to właśnie wtedy próbowano mu postawić te zarzuty. Teraz uznano, że czas do nich powrócić. Oczywiście był to też sposób na to, aby dowiedzieć się, co stało się z zaginionymi mężczyznami. Bo na tym etapie śledczy już zdecydowanie podejrzewali, że Cosmo ma coś z tymi zaginięciami wspólnego. W międzyczasie około 50 funkcjonariuszy przeszukiwało teren farmy. Na nagraniach, które zarejestrowano w tamtym czasie, widać, jak wykorzystuje się ciężki sprzęt oraz rozstawiono kilka prowizorycznych namiotów. Przez kilka pierwszych dni w zasadzie niczego nie znaleziono. W końcu nastąpił przełom. W międzyczasie mieszkańcy z niepokojem obserwowali działania policji. Nad Solbury słychać było helikoptery. Wszędzie stały zaparkowane samochody policyjne, a wokół kręciło się wielu funkcjonariuszy. Sprawa wyglądała naprawdę poważnie. A to sprawiało, że niepokój mieszkańców był z dnia na dzień coraz większy. W tym czasie chyba już każdy wiedział, że 4 mężczyzn zaginęło i wciąż było niewiele wiadomo, co się z nimi stało. I właśnie wtedy, gdy ten niepokój tak narastał, doszło do przełomowego odkrycia. Na głębokości 3,5 metra znaleziono ludzkie szczątki. A stało się to dzięki jednemu z psów tropiących, który złapał ślad i wskazał śledczym miejsce, w którym powinni kopać. Wkrótce stało się jasne, że właśnie odnaleziono ciało 19-letniego Dina Finocchiaro. Na ten moment nadal nie było wiadomo, co stało się z pozostałymi mężczyznami, czyli 19-letnim Jimim, 22-letnim Markiem i 21-letnim Tomasem. Dzięki temu odkryciu śledztwo mogło ruszyć naprzód. Ale jednocześnie też pojawiła się myśl, że prawdopodobnie 3 pozostałych mężczyzn także nie żyje. wywiadach, które zaczęli udzielać śledczy po tym odkryciu, podkreślano, jak ogromny udział w tej sprawie miały psy i jak bardzo cenione są w pracy policji. Tłumaczono, że psy tropiące, które specjalizują się w odkrywaniu zwłok, są szkolone właśnie, aby rozpoznawać charakterystyczny zapach dla zwłok ludzkich. I że w praktyce takie szkolenie wygląda tak, że po prostu są nagradzane, gdy wskażą odpowiedni zapach. Podkreślano, że już niejednokrotnie psy miały ogromne znaczenie w przypadku innych spraw, jak na przykład w sprawie Casey Anthony. Podkreślano, że w cudzysłowie pies widzi świat najpierw nosem, a potem oczami. I dlatego właśnie tak kluczowe znaczenie mają w przypadku zaginięć. Dlatego śledztwa, zawężenie tego obszaru, w którym śledcze poszukiwali zaginionych mężczyzn, było bardzo ważne. I tak naprawdę, gdyby nie pomoc psów tropiących, to pewnie tak szybko by do tego nie doszło. Ale na tym oczywiście nie poprzestano. W końcu wciąż trzech mężczyzn figurowało jako zaginieni. I trzeba było się dowiedzieć, co się z nimi stało. Warunki też były nieprzyjemne, dlatego że panował wtedy upał. Było ponad 30 stopni Celsjusza, a wszędzie unosił się kurz. Mężczyzn szukano i z helikopterów, i przekopywano teren farmy. Sprawdzano centymetr po centymetrze. Wierzono, że wkrótce przyjdą kolejne odpowiedzi. Wszystko wskazywało na to, że Cosmo DiNardo pod jakimś pretekstem zwabił tych mężczyzn na teren swojej rodzinnej farmy. Tam ich zabił, a następnie ukrył ich ciała. Nie wiadomo było, dlaczego to zrobił. Podejrzany został na razie wypuszczony do domu po wpłaceniu kaucji, ale wiadomo było, że wkrótce śledcze pojawią się w jego domu jeszcze raz. I jeszcze raz zabiorą go na komisariat. Wierzono, że dzięki temu uda się odnaleźć pozostałych mężczyzn. Właściwie w tej sytuacji, gdy już odnaleziono jedno ciało, to Cosmo był w takiej sytuacji, że współpraca z policją była jedynym słusznym rozwiązaniem. Policjanci wierzyli, że i on tak to postrzega i będzie chciał z nimi współpracować. Po tym, jak odnaleziono pierwsze ciało, śledczy zdecydowali się wydać oświadczenie. Potwierdzono, że w poniedziałek został zatrzymany 21-letni Cosmo DiNardo, ale pod zarzutami niezwiązanymi z tą sprawą i że obecnie przebywa na wolności. Dodano także, że obecnie śledcze są w posiadaniu bardzo poważnych dowodów, które sprawią, że niedługo dojdzie do kolejnego zatrzymania. Nie ujawniono jeszcze, czyje ciało odnaleziono. Dlaczego śledczy jeszcze od razu nie zatrzymali Cosmo w związku z podejrzeniami? Dlatego, że brakowało im kluczowego dowodu, a ten wkrótce sam się jakby pojawił przez nieuwagę mężczyzny. Chociaż nie wiem, czy nazwać to nieuwagą, czy raczej takim brakiem myślenia o konsekwencjach. W każdym razie sprawiło to, że w zasadzie sam się podał śledczym na tacy. O co chodziło? Mężczyzna postanowił sprzedać samochód należący do jednego z zaginionych. Dokładniej chodziło o Nissana Maxima z 1996 roku, należącego do Tomasa. Do tego śledczy dysponowali nagraniami, na których było widać, jak Cosmo i Tomas jadą jednym samochodem w stronę Salisbury. I miało to miejsce w piątek o godzinie 19:49, czyli w dniu zaginięcia Tomasa. Co jeszcze było bardziej zaskakujące, to to, że Cosmo próbował sprzedać ten samochód znajomemu za $500. Ale na szczęście znajomy nie przystał na tę transakcję i w związku z tym szybko wyszło na jaw, że w ogóle miało do niej dojść. W związku z tym w tym momencie śledczy mieli już takie niepodważalne dowody, które sprawiały, że mogli aresztować Cosmo. I tak też się stało 12 lipca. Ale nadal mężczyzna został zatrzymany pod innymi zarzutami, bo tym razem był to zarzut kradzieży i próby sprzedaży kradzionego samochodu. Tym razem kaucję ustalono na 5 milionów dolarów. W tym wypadku ojciec Cosmo już jej nie wpłacił. Tym razem chyba mężczyzna stwierdził, że nie ma już co zaprzeczać, że pora być szczerym ze śledczymi, zwłaszcza, że groziła mu kara śmierci. Dlatego tym razem przesłuchanie przebiegło bardzo sprawnie. Niemal od razu mężczyzna przyznał się do tego, że zabił tych czterech mężczyzn i powiedział, że w ramach ugody wskaże, gdzie ich pochował. Ugoda miała polegać na tym, że po prostu prokuratorzy nie wystąpią o karę śmierci. Ale nadal groziło mu dożywocie. Mężczyzna przyznał się, że wcześniej okłamywał funkcjonariuszy. Wyznał też, że w tych morderstwach brał udział ktoś jeszcze. Jego kuzyn, Sean Kratz. Był też gotów podać makabryczne szczegóły tych zbrodni oraz wskazać, gdzie ukrył ciała pozostałych trzech mężczyzn. Gdy reporterzy zdążyli złapać Cosmo prowadzonego do pojazdu policyjnego, ten jedynie powiedział: przykro mi. Po tym jak Cosmo DiNardo przyznał się do zbrodni, detektywi postanowili zatrzymać i przesłuchać jego kuzyna Shona Kratza. Z tych początkowych przesłuchań nadal nie wyłaniał się jakiś taki kluczowy motyw, ale udało się znaleźć powiązanie. Otóż wszyscy czterej mężczyźni byli ze sobą powiązani w tym zakresie, że zgodzili się spotkać z Cosmo i chcieli od niego kupić marihuanę. Dlaczego zginęli? To nie do końca jest jasne. Ale z zeznań mężczyzn wyłonił się pewien obraz i zaraz go wam przedstawię. Po zatrzymaniu Cosmo jego rodzina postanowiła wydać oświadczenie. Ich pełnomocnik powiedział, że jako rodzice bardzo współczują rodzicom i rodzinom zaginionych młodych mężczyzn i współpracują w każdy możliwy sposób, aby pomóc w tym dochodzeniu. Podkreślili także, że nie mają żadnego związku z rzekomymi zabójstwami, bo przypomnę, na tym etapie jeszcze zarzutów nie postawiono. Sam prokurator też podkreślił, że jego zdaniem w tę sprawę zamieszani byli tylko Cosmo i Sean i nikt więcej z ich rodziny. Na tym etapie bliscy Jimmy'ego, czyli pierwszego zaginionego mężczyznę, jeszcze nie wiedzieli o tym, że śledczy wiedzą, iż mężczyzna nie żyje. Dlatego też zorganizowali spotkanie, na którym modlili się o jego powrót. Pojawiło się na nim około 50 studentów, wykładowców i pracowników koledżu, na którym studiował. Rektor podkreślał, że Jimmy zakończył pierwszy rok z wyróżnieniem, że był bardzo dobrym studentem, wzorowym i że wierzą, iż jak najszybciej wróci do domu. 13 lipca biuro prokuratora okręgowego wniosło oskarżenie przeciwko Cosmo i Seanowi, zarzucając im m.in. wielokrotne zabójstwa, kradzież i zbezczeszczenie zwłok. Z aktu wynikało, że Cosmo postawiono 4 zarzuty zabójstwa, a Seanowi 3 zarzuty. O Seanie wiadomo było, że również miał już na swoim koncie kilka aresztowań. Z dokumentów sądowych wynikało, że ostatnio zarzuty postawiono mu w lutym i były to zarzuty włamania, spisku i nielegalnego wtargnięcia na teren posesji, a następnie kradzieży i działania przestępczego. W tym czasie przebywał na wolności w związku z kaucją, którą wpłacił za wypuszczenie. Obecnie obaj zatrzymani mieli już przebywać w areszcie aż do procesu. Co takiego zaszło między 5 a 7 lipca? Według Cosmo wyglądało to tak. Po pierwsze przyznał, że był w posiadaniu rewolweru i to właśnie za jego pomocą dokonał tych zabójstw. 5 lipca umówił się z Jimmym. Zgodził się sprzedać mu 4 funty marihuany za 8 tysięcy dolarów. Po czym, gdy mężczyźni się spotkali i pojechali na farmę DiNardo, Patrick przyznał, że ma tylko 800 dolarów. I właściwie tutaj ta wymiana zdań była zaskakująca, bo nagle Cosmo stwierdził, że może Jimmy'emu sprzedać strzelbę, na co Jimmy się zgodził i ruszyli w odległą część jego posiadłości. Tam przekazał mu strzelbę, a następnie strzelił do niego z rewolweru. Nie potrafił powiedzieć, dlaczego to zrobił. Jego kolejnym krokiem było wykopanie głębokiego dołu na ponad 3 metry i zakopanie mężczyzny. Minęły 2 dni i 7 lipca zgodził się tym razem sprzedać marihuanę kolejnemu 19-latkowi. Tym razem miało to być 0,5 grama. Na spotkanie przyjechał ze swoim kuzynem Seanem. Obaj pojechali do domu Finocchiaro i tam planowali też go okraść. Po krótkiej rozmowie uznali, że we trójkę pojadą na teren posiadłości Dinardo i tam dojdzie do transakcji. Trudno powiedzieć, co poszło nie tak, ale w pewnym momencie Sean postanowił strzelić do Finocchiaro i trafił go prosto w głowę. Mężczyzna zmarł na miejscu. Następnie umieścili jego ciało w metalowym zbiorniku. Jak to Cosmo później określił, nazywał go piekarnią świń. Nie przeszkodziło mu to w tym, aby wieczorem umówić się z kolejnymi klientami. Tym razem Tomasem i Markiem. Sytuacja wyglądała trochę inaczej, bo w tym przypadku cała trójka pojechała na posiadłość Cosmo samochodem Tomasa. Gdy dojechali na miejsce i Tomas wysiadł z samochodu, to Cosmo od razu strzelił mu w plecy. Gdy mężczyzna upadł, jego przyjaciel zaczął uciekać, a wtedy Cosmo strzelił do Marka i również go zabił. Kolejnym krokiem było to, że poszedł po koparkę i za jej pomocą przejechał Tomasa. Jak to opisywał później Sean, który także był przy tym obecny, wyglądało to, jakby go zmiażdżał. Później za pomocą tej koparki przenieśli oba ciała i także umieścili w tym metalowym zbiorniku. Następnie Cosmo wlał tam benzynę i podpalił ciała. Prokurator podkreślił, że podjęto próbę spalenia ciał, zbezczeszczenia ich i unicestwienia, ale że ta próba tym mężczyznom się nie udała. Następnego dnia mężczyźni postanowili wrócić w to miejsce i wykopać ogromny dół. Tam zakopali 3 ciała. 19-letniego Finocchiaro, 21-letniego Mio i 22-letniego Stargisa. Później faktycznie potwierdzono, że te ciała się tam znajdowały i oprócz tego pierwszego ciała, które znaleziono, po dalszym kopaniu znaleziono kolejne 2. Ciało 19-letniego Jimmy'ego znajdowało się w innym miejscu, kawałek dalej. Mimo, że Cosmo szczegółowo opisywał kolejne egzekucje, to jednak nie był w stanie powiedzieć, dlaczego ich dokonał. Oczywiście wszędzie były tu te powiązania, że każdy z tych mężczyzn chciał kupić marihuanę, ale właściwie trudno było powiedzieć, co sprawiło, że mężczyzna zdecydował się ich zabić. W przypadku pierwszego mężczyzny można było podejrzewać, że czuł rozczarowanie, jeśli chodzi o finanse. Ale co się wydarzyło w przypadku kolejnych, tego śledczy nie potrafili ustalić. Być może kluczowy był tutaj stan psychiczny mężczyzny. Gdy śledczy jeszcze poznali wersję Seana, to dowiedzieli się, że ogólnie już w przypadku tego drugiego 19-letniego mężczyzny, Finocchiaro, do którego jechali do domu, to zanim do niego dojechali, to już postanowili, że nie sprzedadzą mu marihuany, ale że go właśnie okradną. Wtedy też Cosmo przekazał Seanowi pistolet, który należał do jego matki. Cała trójka pojechała na farmę Cosmo i tam przez jakiś czas jeździli jego kładem. W końcu uznali, że okradną Finocchiaro w lesie. Ale ostatecznie do tej kradzieży nie doszło. Następnie cała trójka wybrała się do stodoły. Gdy wychodzili, nagle Sean strzelił do mężczyzny w głowę. Następnie Cosmo zabrał mu pistolet i również do niego strzelił. Było to już w momencie, gdy mężczyzna leżał twarzą do podłogi. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Początkowo mężczyźni sami chcieli przeciągnąć ciało Dina, ale sprawiło im to jakąś trudność, więc poszli po koparkę. Następnie właśnie uznali, że umieszczą je w metalowym zbiorniku. Potem Cosmo przekazał Seanowi, że tego wieczoru ma jeszcze jedną transakcję. I faktycznie było tak, że Cosmo pojechał po dwóch klientów, następnie przewiózł ich na farmę i tam już był też Sean. Mężczyzna miał przy sobie broń i jak tylko właśnie mężczyźni wysiedli z jego samochodu, to postanowił do nich strzelić. Jak mówiłam, do Tomasa strzelił raz, a potem Mark zaczął uciekać, więc do niego też kilka razy strzelił. A to sprawiło, że skończyła mu się amunicja. Dlatego też zdecydował, że pójdzie po koparkę i to właśnie nią dokończy egzekucję. Gdy uznał, że mężczyźni już na pewno nie żyją, wtedy za pomocą koparki przeniósł ich ciała. Również umieścił je w metalowym zbiorniku. Po wszystkim Cosmo i Sean opuścili farmę. Wrócili tam dopiero następnego dnia, aby pogrzebać ciała. Również i z zeznań Seana nie wynikał jasny motyw ich działania. Trudno było określić, co sprawiło, że mężczyźni postanowili zabić. Również w trakcie procesu nie udało się ustalić motywu ich działania. W sądzie Cosmo DiNardo przeprosił ofiary. Jego prawnicy podkreślali, że klient cierpi na schizofrenię i to na pewno wpłynęło na jego działania. Ale dla sądu jego przeprosiny nic nie znaczyły. Mimo iż Cosmo podkreślił, że chce, żeby wszystkie cztery rodziny wiedziały, że mu bardzo przykro i że gdyby mógł cofnąć czas, to by to zrobił, to sędzia właściwie nie uwierzył w jego skruchę. 16 maja 2018 roku oficjalnie w sądzie przyznał się do czterech zarzutów morderstwa i w związku z tym został skazany na kolejne cztery wyroki dożywocia, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Tego samego dnia jego kuzyn odrzucił ugodę, która sprawiłaby, że zostałby skazany na 118 lat pozbawienia wolności z możliwością zwolnienia warunkowego po odbyciu 59 lat. W związku z tym jego proces przeniesiono na 2019 rok. Sędzia, wydając wyrok dla Cosmo, powiedział, że nie ma wątpliwości, że gdyby ten wrócił do społeczeństwa, to ponownie stanowiłby zagrożenie. Jeśli chodzi o Seana, w związku z tym, że odrzucił ugodę, to prokurator powiedział, że będzie się ubiegać dla niego o karę śmierci. 15 listopada 2019 roku zapadł wyrok w jego sprawie. Mężczyzna został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. A to oznaczało, że został uznany winnym morderstwa trzech młodych mężczyzn. W jego kwestii prokurator podkreślił, że oskarżony miał wiele okazji, aby wyplątać się z całej tej sytuacji i tego niemal diabolicznego planu pozbawienia życia trzech młodych mężczyzn. A jednak tego nie zrobił. Co więcej, nie zawarł też ugody, więc dla niego nie powinno być litości. Po wszystkim cztery rodziny zamordowanych mężczyzn postanowiły także pozwać rodziców Cosmo. Łącznie proces toczył się 5 lat i w 2023 roku oficjalnie ogłoszono, że doszło między nimi do ugody. Ale warunki tej ugody nie zostały upublicznione. Pojawiły się także informacje, że w międzyczasie Cosmo został przeniesiony z więzienia o średnim bezpieczeństwie w hrabstwie Luzern do zakładu określanego jako obiekt o najwyższym poziomie bezpieczeństwa w stanie. Powód tego przeniesienia nie został podany. To, co jest natomiast zastanawiające, to to, że Cosmo dalej posiada własne konto na Facebooku pod własnym nazwiskiem, co też sugeruje, że ma jakiś dostęp do internetu i może korzystać z różnych portali. Tak to nic więcej o jego odsiadce nie wiemy. Jeśli chodzi o dom i ogólnie całą posiadłość, to należał on do Matki Kosmo i według danych z 2022 roku parę miesięcy wcześniej został wystawiony na sprzedaż za 700 tysięcy dolarów. I to, co było zaskakujące, to to, że ostatecznie został sprzedany w grudniu 2021 roku za 1 dolara. Nabywcą miała być Gina DiNardo. Według informacji, do jakich dotarłam, to kobieta była agentką nieruchomości w zespole Remax Aspire. Zastanawiające jest też to, że w zasadzie ma takie samo nazwisko jak rodzina Kosmo, więc nie wiem, czy to jakaś rodzina, czy totalny przypadek. Sama zainteresowana nie skomentowała sprawy. Ale wydaje się, że jest to jednak jakaś rodzina, bo pojawiają się informacje, że rodzina DiNardo nadal jest właścicielem tej posiadłości. I na koniec jeszcze parę słów o dokumencie, który pojawił się na Investigation Discovery, zatytułowany The Lost Boys of Bucks County. Jest to 2-godzinny dokument, więc jeśli Was zainteresowała ta sprawa, to zdecydowanie warto go obejrzeć. Jest to dokument, w którym przede wszystkim podkreślona jest rola jednej z policjantek, która właśnie brała czynny udział w przeszukiwaniu tej farmy. Jest właśnie sporo o samym śledztwie i też taka ciekawostka, ta funkcjonariuszka w ogóle otrzymała nagrodę za cały ten jej udział w tej sprawie. I to wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co Wy o niej sądzicie i co w ogóle uważacie o motywie tych zabójstw. Czy macie jakieś podejrzenia, dlaczego w ogóle ci mężczyźni zdecydowali się zabić te osoby? Tego oczywiście w odcinku nie podkreśliłam, bo już mi się wydało logiczne, ale oczywiście podkreślę, że obaj mężczyźni zostali uznani za poczytalnych, dlatego też te wyroki zapadły. Jestem też ciekawa, co uważacie o psach tropiących. Czy kojarzycie jeszcze jakieś sprawy, gdzie właśnie miały znaczący udział? Ja osobiście jestem zafascynowana ich pracą i tym, jak właśnie potrafią ruszyć takie śledztwo do przodu. Z góry dziękuję za Wasze komentarze, dziękuję za subskrypcję oraz łapki w górę. Dziękuję też za Wasze wypowiedzi na Spotify oraz wszystkie udostępnienia odcinka. A na koniec dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się mnie wspierać na YouTube oraz Patronite. A zwłaszcza Rafałowi, Adzie, Przemysławowi, Kindze, Magdzie i Annie. Jak mówiłam, powoli przymierzam się do tego, aby większość swoich działań prowadzić tutaj na YouTubie. Robię to bardzo stopniowo, jeszcze sobie to opracowuję. I bardzo też w ogóle Wam dziękuję za to, że zdecydowaliście się mnie wspierać w ten sposób. No dobra, tyle ode mnie. Życzę Wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.